Jest 10 minut po godzinie 17. Anna Sojka, kłaniam się Państwu nisko. Przedsiębiorstwa rodzinne są od zawsze obecne w gospodarkach wszystkich państw. Stanowią naturalną formę przedsiębiorczości rodzinnej i lokalnej, która przy sprzyjających okolicznościach rozwija się i trwa wiele pokoleń. Szacunki dotyczące liczebności przedsiębiorstw rodzinnych i w Polsce, i na świecie są tematem sporów naukowców, ale można znaleźć dane, które określają ich populację nawet na 90% spośród wszystkich działających firm na świecie. Większość z nich to mikro i małe przedsiębiorstwa, które jednak wpisały się w rynek przedsiębiorstw średnich i dużych. Czy połączenie pracy z życiem prywatnym, czy połączenie biznesu z rodziną to zawsze jest dobre rozwiązanie? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
To jest dziś temat do dyskusji.
A w naszym studiu witam serdecznie gości. Pani Agata Hagno, firma DPM. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami pani Irena Kurdziel, firma Kotrak.
Dobry wieczór.
Panie są członkiniami zarządu oddziału Śląskiego Inicjatywy Firm Rodzinnych i jest z nami także pan Łukasz Rotarski, firma Anro Zawiercie, który jest prezesem oddziału Śląskiego. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Zacznijmy, drodzy państwo, jeśli państwo oczywiście pozwolą, od takiego uporządkowania spraw. Kiedy można powiedzieć, że firma jest firmą rodzinną? Jeśli, nie wiem, w zarządzie firmy są dwie osoby, trzy osoby, czy to musi być jedno pokolenie, czy muszą być dwa, czy trzy? Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
Jeśli mogę zacząć.
Oczywiście, panie prezesie.
Tak jak pani wspomniała na początku, są spory naukowców, czy też nie naukowców, na temat ilości firm rodzinnych, ale również czym jest firma rodzinna. Z tego, co kojarzę, jest ponad 90 różnych określeń, czym jest ta firma rodzinna.
Jak wrzuciłam do wyszukiwarki, to się po prostu poddałam, bo to były setki podpowiedzi i setki warunków do spełnienia, żeby można było powiedzieć, że firma jest firmą rodzinną.
Żeby ułatwić my, to znaczy jako Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, uznajemy, że każda firma jest firmą rodzinną, kiedy się czuje firmą rodzinną. A bardziej formalnie to wtedy, gdy przynajmniej dwie osoby z rodziny mają wpływ na zarządzanie tą firmą oraz gdy firma należy do rodziny.
A no więc właśnie, jak to jest z tym kapitałem? Czy to też jakieś są procenty? Jakoś liczbowo to jest ustalone? Jaki procent kapitału musi być w rękach rodziny?
No taki, który generalnie pozwala na zarządzanie, na wpływanie, na funkcjonowanie tej firmy, czyli prawdopodobnie większość.
Pani Reno, proszę powiedzieć, jeśli mogę poprosić o takich kilka zdań, opowieści, w jaki sposób powstawała pani firma, firma Kotrak.
Firma Kotrak powstawała w pierwszym dniu wolności gospodarczej w Polsce. Nie miałam wytyczonego celu, nie miałam wizji, miałam tylko chęć po prostu podjęcia jakiejś inicjatywy własnej, żeby coś robić.
To znaczy, chciała pani być na swoim, krótko rzecz biorąc.
Chciałam być koniecznie na swoim, nie być od nikogo zależna. No i zaczęłam to tak spokojnie sama najpierw, bez włączania rodziny, żeby nie zrobić tak, że się wszyscy pozwalniamy, nie będziemy mieli z czego żyć. W związku z czym zaczęłam myśleć, co robić. I pierwszą moją taką pracą to była współpraca wtedy z Niemcami. Sprzedawałam urządzenia do zakładów mięsnych. Szło mi to bardzo dobrze, ale urządzenia były coraz większe, coraz więcej wymagały siły. I w trzecim roku, w 93, bo ja firmę założyłam w 91, w 93 weszły kasy fiskalne i wtedy sobie pomyślałam, no jest dobry rynek, coś nowego, tworzymy od podstaw sprzedaż urządzeń fiskalnych. I wtedy dołączył do mnie mąż i już byliśmy firmą rodzinną. Jak zaczęły nam bardzo dobrze iść sprzedaż urządzeń fiskalnych, to była praca po 24 godziny na dobę. To się samo nic nie zrobiło. Dołączyły do nas dzieci w czasie studiów już, ale jeszcze studiowały i zaczęły nam podpowiadać sprawy informatyczne. Żeby nie przekładać tylko pudełek, ale żeby te kasy jakoś oprogramować, coś dołączyć. Oczywiście wtedy to była taka droga, no wszyscyśmy coś próbowali, nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie, ale przyłożyliśmy się wszyscy do tego i dzisiaj zatrudniamy już 175 osób. Jesteśmy jakoś tak dość dobrze postrzegani, myślę. Staramy się, bo dbamy o każdego klienta, ale najważniejsze to było to, że ja posłuchałam młodych, czyli moich dzieci. I ja jak gdyby stałam za murem za firmą, ale słuchałam, wsłuchiwałam się i pozwalałam im wykonywać, bo widziałam, że robią dobrze. No i po prostu w tej chwili my już jesteśmy na końcówce sukcesji, bo jutro właśnie podpisujemy akt notarialny. Ja się z tego bardzo cieszę, bo firma idzie w bardzo dobre ręce naszego zięcia. Wszyscy się śmieją,
czyli
że zięcia.
Wszystko jednak zostaje w rodzinie.
Wszystko zostaje w rodzinie. My będziemy mieć swoje udziały, żeby po prostu jeszcze chodzić do pracy, bo bardzo dużo jeszcze możemy pomóc, wnieść. Ale chciałabym już tak, żeby, ponieważ jest to firma informatyczna, to żeby już młodzi zaczęli naprawdę samodzielnie funkcjonować, żeby nie było tak, że czekają, czekają i się nie doczekają.
I bo to zniechęca, prawda?
Zniechęca. A tak widzę, że jest nowy zapał, nowe otwarcie. Zresztą dzięki ich inicjatywie, dzięki inicjatywie mojego zięcia również jesteśmy na rynkach międzynarodowych. My mamy swoje wdrożenia i w Brazylii, mamy również wdrożenia w RPA, mamy wdrożenia w Wietnamie, w Egipcie, w tej chwili w Norwegii, we Włoszech, praktycznie w Holandii. Jesteśmy w wielu krajach, ale dzięki temu, że wszyscy na to działamy. My naprawdę staramy się, jesteśmy tak konsekwentni, jak wytyczymy cel i tak, młodzi wytyczają cel, a konsekwentna to jestem ja.
No i bardzo dobry podział ról. A proszę powiedzieć, bo mnie to właściwie najbardziej interesuje. Czy pani pamięta ten pierwszy moment, kiedy podjęliście właśnie decyzję, że to będzie prowadzone rodzinnie? Te pierwsze rozmowy z mężem, no dzieci pewnie wtedy jeszcze były za małe. No ale ten pierwszy moment, kiedy z mężem musieliście podjąć decyzję, że będziecie żyć razem i pracować razem. To był rok, tworzyć biznes razem.
To był rok 93. My akurat jesteśmy dobrym małżeństwem i nas to nie przerażało, że będziemy 24 godziny na dobę razem. I to był rok 93, początek roku, kiedyśmy wspólnie taką decyzję podjęli i trwa to do dzisiaj. Na początku mieliśmy wspólny gabinet, ale potem to już było przerost formy nad treścią. I jak tylko zmieniliśmy już pomieszczenia, potem to zawsze już mamy odrębne gabinety, bo to co za dużo, to niezdrowo.
A jednak.
Natomiast bardzo długo w domu rozmawialiśmy o firmie, z dziećmi, ze wszystkim, aż przyszedł taki moment, że musieliśmy tego zaprzestać. Ponieważ firma rodzinna to jest i plus, i minus. I nie można 24 godziny na dobę rozmawiać o firmie w święta, w niedzielę, w weekendy. Trzeba to trochę rozdzielić.
Udało się? A jak państwo to zrobili? Ja pytam nie bez przyczyny.
Po prostu zrobiliśmy tak, że powiedzieliśmy, nie ma rozmów o firmie, jeżeli się spotykamy prywatnie w domu.
Czyli przy obiedzie, przy kolacji, nie ma dyskusji.
I dzięki temu bardzo często się spotykamy na kolacjach wspólnych w domu, po prostu na obiedzie, w święta byli cały czas i tylko chyba może 15 minut nam zajęła rozmowa o firmie, ale to w związku z tym jutrzejszym dniem. I to było wszystko. Od tego jest firma i spotykamy się jako zarząd. I rozmawiamy.
No ale z drugiej strony jednak powiedziała pani, to potwierdzają wszyscy, którzy prowadzą sami firmy rodzinne czy nierodzinne, że tak naprawdę to jest praca 24 godziny na dobę.
Bo jest. Nie da się tego oddzielić, bo nawet jeżeli ja jestem w domu, to ja cały czas myślę, ja bardzo dużo podróżuję, ale na każdym krańcu świata ja się łączę z firmą rano, rozmawiam ze swoją sekretarką, asystentką, co tam słychać, co się dzieje, łączę się właśnie i z zięciem na Skype'ie, i z córką i wiem wszystko, co jest. Wtedy mogę spokojnie odpoczywać. Zajmuje mi to niecałe 40 minut, czasem godzinę, ale wolę to, niż odciąć się i nie wiedzieć, co się dzieje. Inni uważają, że to jest źle, a ja uważam, że mi się tak lepiej odpoczywa, jak ja wiem i jestem z nimi w kontakcie, dlatego wyjeżdżając zawsze wykupuję pakiet internetu, żeby mieć swój internet w telefonie, nie być zależna, czy znajdę gdzieś dostęp, czy nie znajdę i zawsze ten kontakt staram się mieć.
Pani Irena Kurdziel powiedziała przed chwilą, że postawiła na młodych i że prawdopodobnie sukces zawdzięcza również temu, że właśnie słuchała swoich dzieci, słuchała młodego pokolenia. Zatem odwróćmy tę sytuację. Pan Łukasz Rotarski, drugie pokolenie firmy rodzinnej.
Tak
czy
jest.
Ojciec pana słuchał?
Oczywiście, słucha. Ja też słucham swojego ojca. Myślę, że ta synergia pojawia się. No ale jak w każdej rodzinie, w każdej też firmie rodzinnej, gdzieś tam pojawia się ten moment, powiedzmy, dyskusji, wymiany poglądów, argumentacji i ważne jest, by druga strona wchodziła w pewnym sensie w buty swojego rozmówcy i rozumiała to, co chce przekazać. Myślę, że nam tu wychodzi takie coś się raczej buduje, to jest proces, bo nie wiem, będąc dzieckiem, raz w rodzinie, dwa wchodząc do firmy rodzinnej, no trzeba też w jakimś sensie zbudować swój autorytet.
No to jest też naturalne, że człowiek szuka swojego miejsca, szuka granic, prawda? Sprawdza, ile mu wolno, ile mu nie wolno, na ile ktoś go posłucha i zaakceptuje, na ile nie.
Jak w życiu.
Jak w życiu, no więc właśnie. A jak u Państwa rodzinnie, przepraszam za takie intymne, osobiste pytanie, jak to się ułożyło, bo to nie jest wcale zawsze tak różowo, jak u Pani Ireny, że jesteśmy dobrym małżeństwem, się kochamy i w związku z tym nie baliśmy się podjąć takiego ryzyka. Niejednokrotnie zdarzają się takie historie, że po stworzeniu wspólnego biznesu rodziny się rozpadały, bo po prostu nie byli w stanie udźwignąć ciężaru, jakim jest wspólne życie i wspólna praca.
No, są też takie historie, to się słyszy, dlatego ja uważam, że prowadzenie firmy rodzinnej jest podwójnie wymagające, podwójnie trudne, ponieważ wchodzą tutaj emocje, które no, działają momentalnie, nie wiem, impulsywnie człowiek może zadziałać i nie wiem, wszystko rozwalić.
Poza tym, nie wiem, szef, ojciec to też jest inaczej, bo to w jaki sposób odnosimy się do swojego ojca, bardziej bezpośrednio jednak, bo znamy się całe życie, no na pewne reakcje w stosunku do szefa obcej osoby byśmy sobie nie pozwolili, prawda?
To prawda, dlatego mówię, te emocje są, zawsze są, trzeba je tak wziąć w garść i panować nad nimi.
Ale warto.
Ważna jest rozmowa, kontakt i ja bym to nazwał taka transparentność. To, co mówiła też Irena, czyli ważna jest higiena. Nie można przenosić firmy do domu i domu do firmy. Wtedy, jeśli to jest uporządkowane, wszystko powinno zagrać. Ale być może to wydaje się łatwe, łatwe nie jest.
Nie jest łatwe, ja jeszcze tylko jedno zdanie, bo tak, żeby ktoś nie pomyślał, że u mnie to jest tylko róż i lukier. Tak nie jest, bo też były takie sytuacje, że niestety córka musiała swoją firmę założyć, bo nie umiała tak ustąpić, jak my sobie z mężem ustępujemy, bo nie może być też dwóch przywódców w danej dziedzinie. U nas z mężem my się dogadujemy. Ponieważ ja jestem odważna, stanowcza i umiem podejmować szybkie jakieś decyzje, nie zawsze trafne, ale tak staram się, żeby raczej były trafne. Więc mąż nie zmienia moich decyzji w trakcie po prostu prowadzenia tej firmy. I to jest bardzo ważne. I zanim się do tego dojdzie, żeby ktoś jeden tylko zarządzał, bez względu na to, czy to jest ojciec, czy to jest matka, czy to jest córka, czy to jest zięć. Bo ja, zanim tu podjęliśmy decyzję z mężem na przykład, to myśmy oddali zarządzanie zięciowi już od 3 lat on zarządza, ale nie było to zapisane tak formalnie, żeby się przyjrzeć, jak to będzie wyglądało, żeby się zmierzyć z tą sytuacją, ponieważ no, jest bardzo dużo do stracenia. Firma jest dobrze prosperująca, tak? Cały czas jest w rozwoju. I żeby tego nie zaprzepaścić, to są trudne
decyzje.
Czyli
ufaj, ale sprawdzaj.
Ufaj i sprawdzaj. Ja tak zawsze i pomagam właśnie w ten sposób, sprawdzając różne rzeczy, podpowiadając zięciowi, ale nigdy nie robię tego na forum.
Jak to się wszystko robi? Z tym pytaniem zwracamy się do pani Agaty Hagno, DPM, firma rodzinna, tak?
Firma rodzinna i tak słucham wypowiedzi Łukasza i Ireny.
I firma doradcza, to jest ważne, więc doradcza. Pani to ma z dwóch stron, pani Agata.
No biorąc pod uwagę to, że obsługuję również i też pracuję dla firm rodzinnych, jakby to pewnie tak. Wiele rzeczy patrzę na to z perspektywy właśnie swojej własnej, czyli własnego podwórka, rozumiejąc jako to, co powiedział Łukasz, częściowo Irena, się zgadzam. Jest taki moment w prowadzeniu firmy, prowadzę firmę 19 lat z mężem, syn dołączył 5 lat temu, czy prawie 6 lat temu. Jest taki moment, że ktoś musi przewodzić. Nie mogą wszyscy przewodzić. To jest najtrudniejszy moment tak naprawdę. Jeszcze szczególnie, tutaj nie ukrywam, że podkreślę, bo jestem tym pierwszym pokoleniem, jeżeli jest to sytuacja kobiety i mężczyzny, żony i męża. To jest wyjątkowo też trudne. Później, kiedy dochodzi kolejny głos, nie ukrywam, czyli głos syna, to dziecko nasze jest naszym dzieckiem, jak wchodzi do firmy. Ja patrzę swoimi oczami i patrzę oczami moich klientów. W którymś momencie dopiero rodzice sobie uświadamiają, że to dziecko może być po prostu partnerem w biznesie, ale to muszą też dojrzeć do tego tak naprawdę, że to dziecko, jego zdanie, tego dziecka, które ma 20 kilka najczęściej, to
ale
jest
które przecież
człowiek.
Wychowaliśmy, wykołysaliśmy.
Oczywiście.
I nosek, nosek podcieraliśmy, prawda?
Dokładnie tak. Tylko kwestia, żeby w którymś momencie zauważyć w swoim własnym dziecku partnera, który zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziała Irena. Musi, ono chce coś wnieść do firmy. Nawet jeżeli się nie zgadzamy, to przemilczmy i zastanówmy się, czy rzeczywiście my mamy rację, bo wydaje nam się poprzez pryzmat doświadczenia, no tak, tylko ja mam rację. Nie zawsze. Nie zawsze. Słuchajmy.
Podejmując pewne decyzje w firmie, w każdej firmie, ale w firmie rodzinnej także, a dzisiaj przypomnę, że w temacie do dyskusji w Polskim Radiu Katowice wzięliśmy sobie na tapetę firmy rodzinne. Pada czasami takie określenie, że dla dobra firmy. No to jeśli to jest firma rodzinna, to jest dobro firmy i to jest nasze dobro, dobro naszej rodziny. Czy zdarzają się takie sytuacje, że to, co jest dobre dla firmy, paradoksalnie może nie być dobre dla nas? O to pytam w kontekście właśnie tego przywództwa i tych kontaktów również małżeńskich, damsko-męskich.
No, to jest tak jak w życiu wszystko. Wychodzi raz i raz nie wychodzi, mówiąc tak najprościej. Czyli są też takie sytuacje, kiedy tak naprawdę ta rodzinna firma niestety działa zabójczo na rodzinę. I bardzo negatywnie działa. I znam też takie przypadki z życia, gdzie firmy się rozpadały, rodziny się rozpadały właśnie z przyczyny takich, że to była firma i takich, że nie umieli ze sobą się po prostu pogodzić w którymś momencie. Ale to tak jest jak w życiu. Więc pytanie tylko, czy jest nam po drodze i to, co jest ważne, czy chcemy ze sobą spędzać 24H. Nawet do tego, żeby dojrzeć w którymś momencie, żeby nie rozmawiać o firmie, to trzeba dojrzeć. To jest proces dojrzewania. Ja sama dochodziłam do tego, bo przez wiele lat zaczynało się od łazienki, od rozmowy jeszcze w łazience samego rana i tak praktycznie cały
I
dzień.
I kończyło się, przepraszam, tak. Wieczorem pod kołdrą. Też
w łazience, tudzież prawie pod kołdrą tak naprawdę. Ale efekt jest tego taki, że do tego trzeba po prostu dojrzeć, żeby umiejętnie rozdzielać. Ja dzisiaj nawet potrafię powiedzieć do syna, przyjechał na Wigilię i mówi mamo, o pracy nie rozmawiamy. Dziecko, nie rozmawiamy o pracy. To nie jest moment na pracę, po prostu.
No tak, ale twierdzą też ci, którzy mają za sobą już takie doświadczenia, że stosunkowo, podkreślam to słowo, stosunkowo łatwo jest podjąć takie decyzje, dojrzeć do tego, jeśli w firmie wszystko się układa. Jeśli krótko rzecz biorąc, firma dobrze funkcjonuje. Najtrudniejszy moment przychodzi wtedy, kiedy powija nam się noga, kiedy coś idzie nie tak, kiedy podjęte przez niby wspólnie, ale czasami z tymi decyzjami jest tak, że właśnie ten lider podejmuje decyzje, one powodują jakiś problem z działalnością firmy, nie daj Bóg jej w ogóle na przykład krach. I wtedy, jak to zrobić, żeby nie przenieść tego na ten grunt rodzinny? Jak to zrobić, żeby się nie rozleciały wszystkie nasze przez lata budowane rodzinne relacje?
Jak to zrobić? No nie ma złotego środka tak naprawdę, jak to zrobić, bo pytanie, jak bardzo silny był ten związek, czy ta rodzina i ta miłość wewnętrzna w rodzinie, tak naprawdę odpowiem. I dopiero wtedy, w zależności od tego, z jakiej siły rodzinne wychodzimy, to jest taka siła przebiciu się albo w upadku danego biznesu, ale przetrwaniu rodziny. Wszystko zależy od tego, jak silna jest rodzina. Ja bardzo często podkreślam, że ta rodzinność i siła rodziny jest jednocześnie, stoi za wszystkim, za każdym z członków rodziny. Nawet kiedy są trudne sytuacje, te biznesowe, zawodowe, zwał jak zwał tak naprawdę, ale jeden za drugim powinien stanąć w tym wypadku. Pod jednym warunkiem, że uszanuje się tego jednego, jedną, nieważne, ktokolwiek podejmuje decyzję i ma się do tej osoby zaufanie. Ewentualnie ktoś inny przejmuje stary.
A teraz jest jeszcze druga sytuacja, taka, że w życiu rodzinnym, w życiu osobistym nam się przestaje układać, rozchodzą nam się nasze drogi, tymczasem jesteśmy związani potężnym rodzinnym biznesem.
No i tutaj wchodzą prawnicy.
Dobrze, za moment ciąg dalszy naszych rozmów. Teraz chciałabym zaprezentować Państwu kilkuminutową rozmowę z człowiekiem, który można by powiedzieć na firmie rodzinnej zjadł zęby, profesor Andrzej Blikle. No chyba nikomu bliżej nie trzeba przedstawiać sylwetki pana profesora. O prognozach dla gospodarki, o tym jak widzi przyszłość i oczywiście także o firmach rodzinnych. Ja jestem przekonana, że ta rozmowa otworzy nam kolejne drzwi ciągu dalszego naszego spotkania.
Wyzwania, to ja myślę, to jest właśnie budowanie takiej firmy przyjaznej ludziom, dlatego że to jest firma, która daje zarówno radość ludziom, jak i pieniądze właścicielom. To jest po prostu metoda, która się sprawdza, ale nie jest łatwa. Nie dlatego, że była trudna technicznie, tylko dlatego, że jest trudna emocjonalnie, że czasami obawiamy się, że jak okażemy zaufanie, to stracimy kontrolę. Jak stracimy kontrolę, no to ta firma pójdzie w jakimś nieprzewidywalnym przez nas kierunku. Właśnie, bo nie mamy zaufania do ludzi. I chcę powiedzieć, że no często jest tak, że rzeczywiście nie mamy zaufania, bo nie możemy mieć, bo ci ludzie nam to nasze zaufanie nadwyrężyli, ale ja wierzę głęboko, że ludzi można zmienić. Niekoniecznie trzeba ich wymieniać na innych, że ludzi można zmienić. To jest zresztą filozofia japońska. Budujmy na doskonałości ludzi. Nie wybierajmy najlepszych, tylko stawiajmy na ciągłe doskonalenie, uczenie. I ja myślę, że to jest to z jednej strony największe wyzwanie, ale jednocześnie największa szansa, bo to jest taki sposób, który jest tani do tego, żeby podnieść jakość i wydajność pracy. Tylko przełamać sobie trzeba pewne nawyki myślenia.
Ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale wydaje mi się, że korporacyjność nie zawsze idzie w parze z tą ludzką twarzą przedsiębiorczości.
No szczególnie tam, gdzie nie ma twarzy w korporacji. Nie ma twarzy w tym sensie, że nie ma kogoś, kto bierze osobistą, długoterminową odpowiedzialność za firmę. Tak jest w firmach rodzinnych, które zresztą też bywają korporacjami. IKEA jest firmą rodzinną, Leyland jest firmą rodzinną, Auchan jest firmą rodzinną. Tam jest rodzina, która no, w jakiejś mierze, najczęściej w dużej mierze, czuje się tak moralnie odpowiedzialna za to, jak firma wygląda. I taki prezes w firmie rodzinnej, a może nawet przewodniczący rady nadzorczej, to on ma perspektywę planowania 25 lat, 30 lat, 40 lat. No, a prezes wynajęty często ma perspektywę planowania od budżetu do budżetu, od bilansu do bilansu, no i jest zainteresowany w związku z tym szybkim zyskiem, a jeszcze jest naciskany bardzo często agresywnie poprzez giełdowych inwestorów, których najczęściej w ogóle nie interesuje firma, tylko patrzą się na tabelki, Excel ich interesuje, no i firma rośnie, no to fajnie, no a jak traci, no to się wycofujemy.
Panie profesorze, jest takie nieco ironiczne powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Czy w XXI wieku jest w ogóle jakaś sensowna szansa dla firm rodzinnych na rynku przedsiębiorczości?
Firmy rodzinne we wszystkich rozwiniętych krajach świata, do której Polska niewątpliwie należy, stanowią trzon gospodarki. Jest ich więcej niż firm nierodzinnych. Średnia europejska to jest 60% firm to firmy rodzinne. W Polsce 78%. Wśród nich są również wielkie korporacje, giełdowe firmy. Na giełdzie w Paryżu większość firm rodzinne. Na giełdzie we Frankfurcie większość firm rodzinne. W Polsce na tym małym parkiecie, no bo na dużym są bardzo duże firmy polskie, firmy rodzinne nie zdążyły urosnąć, ale też mamy firmy globalne, jak Konspol, producent wędlin z mięsa drobiowego, jak Fakro, drugi na świecie co do wielkości producent okien dachowych, jak Solaris, który sprzedaje autobusy miejskie i już nie tylko, i trolejbusy, i tramwaje. Więc mamy firmy rodzinne. Firmy rodzinne się wszędzie na świecie mocno organizują i politycy, to zresztą widać również w Polsce, coraz większą wagę widzą w tym sektorze, który jest no, po pierwsze bardzo ważnym sektorem gospodarczym. To jest blisko 30% PKB. To właśnie są firmy rodzinne, dostarczają. Bardzo poważnym dostarczycielem miejsc pracy. I to są też takie firmy, które są zakorzenione, które się tak łatwo nie przenoszą do Bangladeszu, dlatego że tam jest taniej. Tylko tu jesteśmy, nawet jeżeli w pierwszym pokoleniu, a jeżeli w drugim to jeszcze bardziej, no, a ja to już w piątym, mój syn jest piątym pokoleniem, no to my się nie wyniesiemy za granicę, bo tam jest jakoś lepiej. Więc to są firmy, które też budują tu na miejscu i dlatego są ważne.
Jest potrzebne jakieś specjalne wsparcie dla takich firm, czy one sobie według pana poradzą?
Dla firm w ogóle ważne jest takie zjawisko, które się nazywa wolnością gospodarczą. Ono jest mierzone przez Instytut Frezera w Vancouverze, przez Bank Światowy. Polska na tym indeksie wolności gospodarczej jest na razie na końcu krajów europejskich. Nie jest na końcu świata, bo my jesteśmy na jakimś 42. miejscu, a tych krajów tam jest 120. No Rosja, Ukraina są właśnie gdzieś tam około setki czy niżej. No my jesteśmy na tym 42, ale wyprzedza nas na przykład Gruzja bardzo poważnie, która się przeniosła z 80. któregoś miejsca w ciągu kilku lat na 20. któreś. To pokazuje, że osiągnięcie wolności gospodarczej jest możliwe bez wielkich nakładów finansowych, ale nie bez wielkich reform. Wolność gospodarcza mierzy się dostępem do pieniądza, prawem własności, efektywnością działania sądów gospodarczych, poziomem korupcji. To wszystko wymaga reform, odważnych politycznych reform, ale pieniędzy nie tak znowu dużych. Pieniędzy na szkolenie są potrzebne. No i okazuje się, że kraje, które są wysoko na tej skali wolności gospodarczej, to są kraje bogatsze. Mniejsza śmiertelność niemowląt, lepszy dostęp do zdrowej wody, ludziom się lepiej żyje.
Ale pan widzi tę szklankę do połowy pełną jednak? W naszym wypadku, w przypadku Polski?
No, ja myślę, że ona jest więcej niż do połowy pełna, no bo jeżeli pusta szklanka to ma głębokość 120, a my mamy 40 od góry, prawda, no to my jesteśmy na 2/3, więc z pewnością nie jest tak źle.
To jest dziś temat do dyskusji.
Przypomnijmy, dziś w Polskim Radiu Katowice po południu dyskutujemy o firmach rodzinnych. Jedną bardzo ważną rzecz powiedział pan profesor Andrzej Blikle, tak mnie się przynajmniej wydaje, to dotyczy osobistej, długoterminowej odpowiedzialności za firmę. To jest chyba niezmiernie ważny element, prawda pani Ireno? Jak pani zakładała firmę, to nie myślała o tym, że rok, dwa, pięć, tylko żeby to było na całe życie, prawda?
Ja jak zakładałam firmę, do końca nie widziałam. Ja cały czas starałam się rozwijać firmę i nie myślałam wtedy nawet o tym, że to dla dzieci, dla kogokolwiek. Tylko chciałam stworzyć coś, co da miejsca pracy, co da zadowolenie ludziom pracującym u mnie, co da zadowolenie mnie, a potem już się cieszyłam, że są dzieci. A teraz patrzę perspektywicznie, bo bym bardzo chciała, żeby moje wnuczki również trafiły do tej firmy. Dlatego, że żeby to kontynuować, bo to jest naprawdę piękne dzieło. Firma rodzinna to jest po prostu na całym świecie wielki szacunek dla takich firm jest. Współpracujemy z firmą rodzinną w Holandii, która ma ponad 100 lat. Ona jest bardzo mocno szanowana jako firma w ogóle na rynku. W tej chwili robimy oprogramowanie w firmie norweskiej, również rodzinnej. I również jest wielki szacunek dla takich firm. Bo przecież wydaje mi się, że każdy przedsiębiorca, który swoim imieniem i nazwiskiem po prostu ręczy za jakość, to stara się, żeby te wszystkie usługi czy cokolwiek sprzedaje było najwyższej jakości.
No ale z drugiej strony to może generować pewne problemy rodzinne właśnie. Oglądaliśmy na ten temat dziesiątki filmów, czytaliśmy książki. Gdy młode pokolenie zaczyna się buntować, mówi nie, ja nie chcę być prawnikiem, ja nie chcę zarządzać firmą ojca, ja chcę grać na gitarze, ja chcę podróżować, ja chcę malować, ja chcę być lekarzem, ja chcę robić co innego. I zaczynają się rodzinne tarcia.
Ale nie, to trzeba pozwolić, bo nie ma sensu brać kogoś, kto się nie widzi w tej firmie. To lepiej taką firmę sprzedać i po prostu pogodzić się z tym, bo naprawdę na siłę branie członka rodziny tylko dlatego, że jest członkiem rodziny, to jest bez sensu, bo w moim przypadku akurat dzieci się sprawdziły. W związku z tym mamy tą kontynuację, a czy wnuczki zechcą, ja tego nie wiem. Ja bym chciała, ale jeśli one nie będą chciały, to przecież nie ma przymusu i tak jest lepiej, bo każdy powinien stanowić o sobie. Natomiast ten ktoś, kto nie wchodzi do tej firmy, to musi mieć świadomość, że musi na siebie zarobić, musi coś wypracować, a nie korzystać i odcinać kupony od tych, którzy ciężko na to pracowali.
Panie Łukaszu, pan wiedział od zawsze, że pan chce zostać partnerem, wspólnikiem swojego ojca? Czy był też taki moment, kiedy
oprócz
mówił
ojca,
pan nigdy w
jest
życiu?
Również mama, która też rodzicowa zakładała z ojcem tą firmę. Natomiast od zawsze, nie wiedziałem tego od zawsze, aczkolwiek firma powstawała na podwórku w domu i od zawsze widziałem tą firmę. Gdzieś tam z boku podpatrywałem się, więc powiedzmy, że ta firma była jakąś częścią życia. Natomiast w pełni tak świadomie zrozumiałem, jaką wartość i jakie znaczenie ma ta firma, dopiero uczestnicząc w projekcie, który realizowała Inicjatywa Firm Rodzinnych właśnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Był to pierwszy projekt tego typu w Polsce i pilotażowy tak naprawdę. No i ten projekt wpłynął nie tylko na mnie, również na wiele innych osób i firm w Polsce, bo to był ogólnopolski projekt i pozwolił dojrzeć, czym ta firma jest, i przekonać do zaangażowania się. To było jakieś 5-6 lat temu.
Pani Agato, a pani kiedyś myślała o tym, że być może syn pójdzie inną drogą?
Tak, w ogóle to mam troje dzieci, więc może zacznę od tego, że z moich bliźniaków już tych dorosłych uważam, widziałam potencjał w jednym z nich, ale on się ze mną kompletnie nie zgadzał. Bardzo klasyczne. Kiedy zaproponowałam, żeby wszedł do firmy, też na początku nie był do końca przekonany. Mam wrażenie, że tak naprawdę się przekonał po pierwszych 2 latach pracy. Ale drugi syn z kolei jest inżynierem i uważam, że w moim zawodzie pewnie by się nie sprawdził tak naprawdę, a sprawdza się w swoim własnym zawodzie, pracując notabene dla korporacji. Córka jeszcze jest przed nami, w związku z czym trudno odpowiedzieć, ale aczkolwiek uważam, że predyspozycje ma do wykonywania takiego zawodu. Ale chciałam wspomnieć...
Ale nic na siłę, prawda?
Nie, nic na siłę. Dlatego, że ja się zgadzam całkowicie. Mam klienta, który ma 2 dzieci, ma potężny biznes. Żadne z tych dzieci nie chciało pracować w tym biznesie i odpuścił jednemu i drugiemu. Doszedł do wniosku, że to absolutnie nie ma sensu, dlatego też zamierza gdzieś tam w niedalekiej przyszłości sprzedać firmę, bo to nie ma sensu. Nic nikomu na siłę. Nie można na siłę, że tak powiem, ranić czyjegoś życia, a tym bardziej krzywdzić swoich własnych dzieci. Nie ma sensu.
Ja jeszcze się można uzupełnić. To wszystko, co mówimy tutaj, ma związek z sukcesją. Sukcesją w zarządzaniu, sukcesją majątkową. I to jest prawdopodobnie największe wyzwanie firm rodzinnych. Sukcesja to jest proces i to nie jest w żadnym wypadku element jednej decyzji. Czyli pytając, nie wiem, syna lub córkę, czy zechcesz kontynuować dzieło rodziców. Nie, to musi być poparte latami rozmów, zaznajamianiem z firmą, z jej funkcją, istotą i w tym momencie, znaczy w tym momencie, przez ten czas osoba, w której widzimy następcę, no, może się przekonać lub też nie, więc ja bym tak to widział.
To, o czym pani Irena mówiła, prawda, że przez 3 lata zięcia obserwowaliście, jak on sobie poradzi, czy w dobrą stronę firma będzie dalej działała. 32 205 10 22 to numer naszego telefonu. Bardzo jestem ciekawa, czy jakieś przemyślenia na temat funkcjonowania firm rodzinnych mają nasi słuchacze, być może jakieś rady, być może komuś się to udało, bądź nie udało. 32 205 10 22 to numer naszego telefonu. Zachęcamy Państwa serdecznie do telefonicznego udziału w naszej dyskusji. A ja bym chciała, żebyśmy tutaj w studiu na moment zatrzymali się właśnie przy tym stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych. To stowarzyszenie powstało w 2008 roku w Warszawie. Oczywiście inicjatorami były osoby, które reprezentowały środowiska biznesu, środowiska akademickie i eksperckie, bo tego rodzaju stowarzyszenia na ogół właśnie tak komplementarnie się, że tak powiem, składają z przeróżnych, uzupełniają wzajemnie. Dziękuję bardzo. I jest to w tej chwili największa organizacja reprezentująca środowisko firm rodzinnych w Polsce. Nasz, wasz śląski oddział jest 3. oddziałem regionalnym. Dlaczego zdecydowaliście się założyć oddział i no, jakie cele przed wami, panie prezesie?
Oddział powstał jako 3. Czyli istnieją jeszcze 2 i to jest oddział w łódzkim oraz oddział w Małopolsce. My powołaliśmy oddział w sumie całkiem niedawno, bo walne odbyło się 7 listopada. Cele, które nam przyświecały, skupiają się w dosyć wąskim gronie, jednak są one bardzo istotne. Po pierwsze, chcemy, by firmy rodzinne były reprezentowane godnie w naszym województwie regionalnie. Zarówno w kontaktach z otoczeniem biznesowym, jak i z otoczeniem administracyjnym, z samorządami oraz władzą krajową. Kolejnym celem, dosyć istotnym, i tu każdy z założycieli potwierdzał to, to wymiana wiedzy, wymiana doświadczenia. Jesteśmy grupą osób i myślę, że to można przełożyć na firmy również w skali całego kraju, firmy rodzinne, które te osoby no, stawiają na rozwój i osobisty, i firmowy. I takie wymienianie się tą wiedzą jest wartością, no jest dużą wartością samą sobie. A gdy jeszcze przedsiębiorca chce podzielić się swoim doświadczeniem, bezcennym zazwyczaj, no to daje to dodatkowy impuls do działania. Więc stawiamy na takie działanie. Polega ono na spotykaniu się w tym momencie co miesiąc mniej więcej, bo to są spotkania takie comiesięczne, mentoringowe, zawsze w innym miejscu, w innej firmie. Gospodarzem jest inny właściciel firmy, który opowiada o swoim biznesie, chwali się też, no i reklamuje, co jest jakby tożsame z tym, ale dzieli się również tą wiedzą. My jako członkowie oddziału integrujemy się wówczas, rozmawiamy, wymieniamy informacjami, no i myślę, że to daje efekt. Mam nadzieję, że tutaj koleżanki mogą to potwierdzić.
I to przede wszystkim, tak kończąc myśl Łukasza, kiedy poznajemy się bliżej jako firmy rodzinne, kiedy poznajemy się pod kątem między innymi rzetelności, to też jest kwestia robienia biznesu pomiędzy nami tak naprawdę. Więc zachęcamy wszystkie firmy, które czują się firmami rodzinnymi albo są firmami rodzinnymi, aby przystąpiły z województwa śląskiego po prostu do naszej, cokolwiek nie powiedzieć, organizacji. My jesteśmy na początku drogi, ale myślę, że zachęcamy i będziemy zachęcać każdą kolejną firmę, aby była naszym członkiem.
Ja tylko dodam, że oddział tworzą firmy z całego województwa, dosłownie, ponieważ osobami, które należą do oddziału, są ludzie reprezentujący największe aglomeracje miejskie, od Częstochowy przez Katowice, Gliwice, Zawiercie, ja jestem Zawiercia,
Bielsko-Biała,
tak, Chorzów, i reprezentują firmy z różnych branż, od produkcyjnych po usługowe, no i różnej wielkości, od mikro do bardzo dużych, które są notowane również na giełdzie.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy nasz tutaj rynek na Śląsku, rynek tych firm rodzinnych odbiega od tego ogólnopolskiego modelu? Mamy tych firm tutaj więcej, mniej więcej tyle samo, co w innych regionach? No bo to, że generalnie firm jest tutaj dużo, to wiadomo.
Ja myślę, że więcej niż w całej Polsce, dlatego że jesteśmy dużym regionem i tak, no moja baza klientów jest około 10 tysięcy i z tego tak patrzę, to bardzo dużo jest firm rodzinnych. Bardzo dużo. Czy sklepy różnych branż, to są firmy rodzinne.
No właśnie sobie często w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, że firmy, które znamy, które od lat gdzieś tam, z których usług korzystamy, to są właśnie firmy rodzinne.
Praktycznie 90% zakładów mięsnych na Śląsku, które ja obsługuję, to są firmy rodzinne. Także wydaje mi się, że dużo różnych branż ma swoje firmy rodzinne. Tylko że to jest po prostu niedoceniane, brak tych spotkań. Ja, gdzie jestem, wszędzie to promuję, żeby ludzie przystępowali, bo wymiana doświadczeń, właśnie to, co mówił Łukasz czy Agata, to jest naprawdę bardzo cenna sprawa.
Przypomnę, inicjatywa firm rodzinnych powstała w 2008 roku w Warszawie, no czyli to już 8 lat działania i z tego, co wiem, bardzo dużo tam się dzieje. To są właśnie też spotkania, to jest wsparcie, to jest mentoring, to są takie spotkania również towarzyskie, nie tylko...
Urodziny firm rodzinnych.
Urodziny, właśnie urodziny, to jest bardzo, bardzo ładna ta nazwa. Są wydawane biuletyny i w internecie, i pisane, więc tam rzeczywiście to wszystko żyje, to znaczy, że to jest potrzebne.
I jeszcze moim zdaniem tutaj chciałam zwrócić uwagę, pani redaktor, ja spotykam się z jedną rzeczą, że jeszcze nieduży procent firm wie o tej naszej działalności, w związku z czym dlatego propagujmy i promujmy tą naszą formę działalności i zachęcajmy jeszcze innych.
Ale proszę powiedzieć, to nie jest propozycja tylko, nie wiem, dla bardzo małych albo bardzo dużych, to
nie
jest propozycja dla każdej firmy, która...
Wielkość nie ma znaczenia firmy.
Nie ma znaczenia, ponieważ wyzwania dla firm rodzinnych są te same, niezależnie od wielkości czy też branży.
Te same problemy.
Teraz same etapy.
Największy problem, jaki w tej chwili jest, ja mówię, że to jest już aż do przesady, ale warto korzystać z tych szkoleń o sukcesji. Przecież tu są naprawdę super prawnicy, którzy szkolą, jak, no może szkolą, nie szkolą, informują, jak to zrobić, żeby to się odbyło no bezboleśnie, żeby każdy był zabezpieczony. Tego się nie da tak, właśnie jak Łukasz powiedział, podejść i powiedzieć, od jutra już ty jesteś sukcesorem. Nie, to jest długi proces. I żeby ten proces przejść łatwiej, to warto przystąpić do tej organizacji.
Tu taką barierą trochę, a może nie trochę, a nawet bardzo jest zaufanie. Zaufanie społeczne, które jest najniższe w całej Unii Europejskiej, jeśli dobrze kojarzę te badania. I to zaufanie również przekłada się, ten poziom zaufania przekłada się w kontaktach firmowych. Firmy nie ufają swoim partnerom. Zostało takie badanie przeprowadzone Krajowego Rejestru Długów i Biura Gospodarczego, które mówi, że tracimy 13% rocznie PKB, ponieważ firmy nie ufają firmom. My chcemy to zaufanie zbudować, chcemy to zmienić. Właśnie to, co mówiliśmy, czyli oparcie tych kontaktów wzajemnych o relacje. To w jakimś sensie buduje i zachęca, ale do tego trzeba się też przekonać. To też nie jest od
dojrzeć.
Razu tak dojrzeć właśnie, że firma, czy też osoba, która uczestniczy w spotkaniu, już wie, że będzie chciała z nami dołączyć do nas.
A gdyby Państwo teraz mogli tak na szybko, każdy z Was, wymienić jedną największą zaletę i jedną największą wadę firmy rodzinnej. Pani Agato.
Największa zaleta, wspieranie się wzajemne pod warunkiem dużego zaufania. Największa wada, chyba oddzielenie życia prywatnego od życia zawodowego. I to jest duża trudność. Nie wiem, czy wada, ale to na pewno jest duża trudność.
Pani Ireno?
Podobnie. Trudnością jest właśnie to, że jeżeli by się coś podziało w firmie rodzinnej, to niestety wszyscy członkowie rodziny mają z tym problem. Bo jeżeli wszyscy są zaangażowani, no to siłą rzeczy jest to po prostu, musi się to rozłożyć na wszystkich. Natomiast jeżeli jest sukces, ten sukces również się rozkłada na wszystkich. I ponieważ sukces lepiej smakuje, to wszyscy bardziej się dokładają do tego, żeby ten sukces osiągać. I mi się wydaje, że jest większe parcie do osiągnięcia sukcesu w firmie rodzinnej, niż właśnie, gdzie jest tylko przyszedł menadżer na chwilę, jest sukces, to jest menadżer, nie ma sukcesu, nie ma menadżera. A my jesteśmy zawsze. Czy jest sukces, czy jest porażka?
No, może jeszcze być tak, że jest menadżer, jest sukces, jest zysk, nie ma menedżera, nie ma firmy.
No też tak może być.
Takie sytuacje też bywają. Panie Łukaszu, a dla pana?
Wadą na pewno to, co tutaj zostało powiedziane, czyli emocje. Bo to nieraz może po prostu rozwalić spotkanie lub funkcjonowanie firmy. Zaletą możliwość realizacji i takiego twórczego działania. Dla mnie przedsiębiorca rodzinny, ogólnie przedsiębiorca jest jak twórca, o tym też rozmawialiśmy na ostatnim zjeździe firm rodzinnych w Gdańsku. I tutaj muszę jeszcze nawiązać do jednego tematu, który nie był poruszany. Ta możliwość działania jest niestety tłumiona przez warunki prowadzenia biznesu w Polsce i od tego nie uciekniemy. Te warunki są, mówiąc wprost, bardzo złe. Tylko podam jeden...
Czyli mówi pan o tej wolności gospodarczej, o której mówił pan dokładnie. Profesor Andrzej Bikle, tak? To, co byłoby największym wsparciem dla firm rodzinnych.
Polska jest zalewana biurokracją i taką biegunką legislacyjną. Nawet przed naszą audycją rzuciłem okiem na takie badanie, które jest aktualizowane dosyć regularnie. Barometr prawa Grant Thornton. W tym roku zostanie pobity kolejny rekord w ilości przyjmowanych ustaw i papierów. Papierów po prostu, które wpływają na funkcjonowanie firm. I jeżeli tendencja się utrzyma, a to jest bardzo prawdopodobne, to w przyszłym roku przedsiębiorca będzie musiał spędzać codziennie 4 godziny 15 minut dziennie, by nadążyć nad zmianami w prawie. Jest to o 16 minut więcej niż w 2015 roku. I na tym można by skończyć dyskusję, jeśli chodzi o warunki prowadzenia firm w Polsce. I dlatego też powołaliśmy oddział, żeby wpływać na zmiany jakościowe w prawie, w naszym kraju, bo bez tego po prostu firmy rodzinne, mimo iż sukcesja pójdzie dobrze, nie będą mogły funkcjonować niestety.
Albo się wyprowadzą.
Albo się wyprowadzą.
Kilka razy w naszej rozmowie dzisiaj już padło słowo emocje. Pani Ireno, ja bym chciała, bo my tutaj poza anteną przy wyłączonych mikrofonach rozmawialiśmy właśnie o tych emocjach, o tym pokazywaniu bądź niepokazywaniu. Ja myślę, że to, co pani nam powiedziała, jest niezwykle cenną wadą, cenną radą dla wszystkich, którzy prowadzą firmy rodzinne. Proszę się podzielić tym doświadczeniem.
To znaczy, na pewno w firmie rodzinnej trzeba ze zdwojoną siłą panować nad emocjami. Nie wolno, żeby te emocje udzielały się w czasie pracy, w firmie, żeby to docierało do pracowników, żeby pracownicy poczuli, że jest jakiś niepokój, jakieś niesnaski. Tego nie wolno robić.
Nie kłócimy się przy pracownikach, nie podnosimy głosu, nie pokazujemy, że mamy oddzielne, inne zdanie na ten temat.
Absolutnie. I nie wolno, nie ma żadnego prawa, jeśli już została jakaś decyzja przez członka zarządu podjęta, to ja tego pilnuje z żelazną ręką. Nie ma możliwości jej zmiany tak sobie tylko dlatego, że powiedzieć, a
żeby ja coś udowodnić.
Zrobiła inaczej, żeby nie wiadomo co udowodnić. Nie, trzeba umieć teraz wypracować tak, żeby jak najmniejsze skutki uboczne były podjęte tej decyzji, z którą się nie zgadzamy. Ale naprawdę emocje trzeba trzymać absolutnie na wodzy. Mnie na przykład bardzo wszystkie przeciwności mobilizują, ale emocje już od dawna trzymam na wodzy, bo uważam, że tak jest lepiej.
Drodzy Państwo, czas naszego dzisiejszego spotkania, czas tematu do dyskusji dobiega końca. Czas w roku mamy taki, że chyba już najwyższa pora, żeby zacząć sobie składać życzenia. Króciutko, gdyby Państwo mogli, czego życzycie firmom rodzinnym w 2017? Pani Agata Hagno, DPM.
Dobrych biznesów, wspaniałych ludzi wokół, zachęcanie członków rodziny do tego, żeby wchodzili w te wasze biznesy i żebyście osiągali jak najwięcej dzięki wspólnemu zagospodarowaniu pracy i chęci do pracy i przygarniali coraz częściej i coraz większą liczbę ludzi chętnych do pracy właśnie w takich organizacjach, w których kultura organizacyjna jest zupełnie inna. To jest rodzinna kultura.
Pani Irena Kurdziel, firma Kotrak.
Ja życzę wszystkim patrzenia z optymizmem w przyszłość, bo ja mam takie powiedzenie, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. I dużo zależy od nas, jak przejdziemy przez te wszystkie rzeczy, które nam się podobają mniej lub bardziej. To wszystko zależy od nas. Także życzę dużo radości i powodzenia i optymizmu. To wystarczy.
Łukasz Rotarski, Anro Zawiercie.
Ja dołączam się do życzeń i od siebie życzę spokoju w każdym wymiarze. W rodzinnym, tym biznesowym, ale również tym krajowym, który jest potrzebny do prowadzenia biznesu. I zachęcam oczywiście firmy rodzinne z województwa śląskiego do dołączenia do nas. Szczegóły wszelkie dostępne na stronie stowarzyszenia firmyrodzinne.pl.
Bardzo dziękuję. Ja Państwu życzę, żeby się spełniło. Po prostu. To był temat do dyskusji w Polskim Radiu Katowice w środę 28 grudnia. Anna Sojka, życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.